Naszym gościem w aktualności dnia jest pan dr Artur Wróblewski, politolog, Uczelnia Łazarskiego. Witam serdecznie, panie doktorze.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Mamy napiętą relację w Zjednoczonej Prawicy, jak pan to postrzega. Niektórzy mówią rząd mniejszościowy, że koalicji już nie ma. No ale są też tacy politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówią, że koalicja jest i będzie.
Można sobie jeszcze wyobrazić scenariusz samorozwiązania się Sejmu i właśnie też rządu mniejszościowego. Jednak wszystkie te scenariusze byłyby po prostu złe dla Polski. Dlatego, że jednak mamy obóz Zjednoczonej Prawicy, który sobie prawie pięć lat bardzo dobrze radzi. Zostały wygrane wybory, 7 ostatnich wyborów, a zatem jest bardzo silny mandat społeczny dla kontynuowania reform i zmian. I bardzo byłoby przykro cały ten wielki kapitał, dorobek, wysiłek wygrywania wyborów, chociażby ostatnio prezydenckich, po prostu roztrwonić. Dlatego trzeba po prostu mieć nadzieję, że słowa osób, które mówią, że to jest tylko troszkę takie przetasowanie czy prężenie mózgów w ramach obozu przez koalicjantów, w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy. Miejmy nadzieję, że to po prostu rzeczywiście skończy się jakimś kompromisem, pamiętając, że mamy też w tej chwili czas rekonstrukcji rządu. Czyli chodzi tutaj o tak naprawdę 3 kwestie. Podział na nowo ministerstw i wiadomo, że zarówno Porozumienie pana Gowina, jak i Solidarna Polska pana Ziobry chce utrzymać przynajmniej obecne ministerstwa. Druga rzecz, to chodzi o wywalczenie już teraz dobrych miejsc na listach wyborczych w czasie wyborów parlamentarnych za 3 lata, czyli tych biorących miejsc. I trzecia rzecz, podział subwencji w obrębie Zjednoczonej Prawicy. No oczywiście na to się nakłada pewnego rodzaju takie ambicje polityczne. Wszyscy jesteśmy ludźmi, więc również i tutaj są takie ambicje między, mówi się ministerem Ziobro, a na przykład premierem Morawieckim. Premier Morawiecki wiemy, że będzie trwać, natomiast pan minister Ziobro jest bardzo zręcznym, ale też bardzo ambitnym politykiem i być może, chciałby, żeby to jednak Jarosław Kaczyński, prezes PiSu, był premierem i jak gdyby wtedy łatwiej by mu było tutaj znieść to, że być może rywal, prawda, do rządzenia w przyszłości jest jednak tutaj premierem. Wciąż mam na myśli pana Morawieckiego. To są pewnego rodzaju rozgrywki wewnętrzne, ale widzimy, że ofiarą tych rozgrywek padło chociażby odrzucenie zmian, poprawek do ustawy covidowej, która pozwalałaby na uchylenie odpowiedzialności karnej urzędnikom, którzy podejmowali ważne decyzje w celu walczenia z pandemią. I tutaj niestety właśnie partia ministra Ziobra nie zgodziła się na ten artykuł 10d, który w ten sposób zwalniałby z pewnej uchylałby odpowiedzialność karną za podejmowane decyzje w przeszłości.
Ale pan myśli, że to rodzi takie właśnie większe napięcie niż ta piątka dla zwierząt?
Właśnie to jest jeden element bardzo mocny, ponieważ wiemy, że na przykład nie musiałby się już martwić, czy pan Sasin, czy pan premier Morawiecki jakąś odpowiedzialnością karną w przyszłości za bardzo trudne i w ogóle bez precedensu.
Że sytuacja też była patowa i wiemy, co robiła opozycja na siłę, prawda? Próbowano odwlekać i może jeszcze do dziś, gdyby tak to się rozwijało, do dziś nie mielibyśmy wyborów.
Dokładnie tak, dlatego że wiemy, że było to działanie w imię pewnego dobra wspólnego, wyższego, jak to się mówi w kodeksie karnym, chociażby wyższej konieczności. Ale wiemy, że chyba jednak Prawo i Solidarna Polska pana ministra Ziobry nie pozwoliła na przeforsowanie czy przegłosowanie tych zapisów. Natomiast drugi aspekt tego problemu kłótni w rodzinie to jest oczywiście piątka dla zwierząt, czyli ustawa o ochronie zwierząt, ustawa zwana futerkową. To to nagle pojawia się jako kolejny problem i tutaj widzimy już taki realny spór wylewający się poza kłótnie w ramach, czy pewne spory, prawda, dyskusje w ramach Zjednoczonej Prawicy, dlatego że wiemy, że chociażby no, Solidarna Polska, ale również pewni posłowie Prawa i Sprawiedliwości, również wielu sympatyków znakomitego środowiska Radia Maryja, prawda, nie popiera tego typu ustawy o ochronie praw zwierząt, która no, ogranicza czy narusza no, prawa w pewnym sensie no, chociażby gospodarstw do uboju rytualnego, które jest bardzo dochodowe, czy chociażby do hodowli norek. Wiemy, że inne kraje jednak mają tego typu praktyki. Polska jest trzecim krajem pod względem właśnie tych futerkowych zwierząt czy hodowli norek po Danii, po Stanach Zjednoczonych i Danii. Był jeszcze graczem, była Holandia. Wiemy, że ubój rytualny to jest około 40% eksportu drobiu, ważna część eksportu bydła i po prostu Polski Związek Mięso Polskie, znakomita grupa taka lobbyingowa, która pomaga polskim, wspiera polskich rolników, jak również chociażby Związek Izb Rolniczych, no zaprotestował, że jest to uderzenie w bardzo ważny część rynku polskiego. 40 zakładów, które zajmują się na przykład, jeśli chodzi o ubój rytualny, o drób i o bydło, będzie musiało szukać nowego rynku, czy przebranżawiać się. Ja się sam martwię o tego typu zakłady, jak Nimex, Drób Polski, Biernacki czy Sokołów, marki znamy ze sklepów, ponieważ no, ten ubój rytualny to była bardzo ważna część polskiego eksportu polskiego mięsa, nie mówiąc również o tym, że w czasach pandemii no, uderzy jednak no, ta ustawa hodowców zwierząt futerkowych, którzy nagle muszą myśleć nie tylko o pandemii i konsekwencjach gospodarczych, ale w dodatku jeszcze o tym, co za 12 miesięcy ze sobą zrobić, prawda?
I no bo to vacatio legis rok to niewiele, ale tak jak pan mówi, pan doktor, no kwestia też Polski, Polaków, reform, które Zjednoczona Prawica wprowadza, które wygląda, że wychodzi nam na dobre, nawet, no, bo tak myślę, że jeżeli z wielu stron nas atakują, no to znaczy, że przełamujemy prawda, nie te jakieś tam stereotypy, ale zaczynamy myśleć o tym, żeby być dobrym gospodarzem w Polsce, żebyśmy my rzeczywiście liczyli się na arenie międzynarodowej i tak dalej. I tutaj takie komentarze też dziennikarzy, publicystów mówią, na przykład pani Nykiel, nie po to ludzie wybrali Prawo i Sprawiedliwość. Tutaj myślę, że patrzą na całą Zjednoczoną Prawicę, bo pod takim szyldem szli do wyborów, żeby teraz doszło do wcześniejszych na przykład wyborów z niepewnym skutkiem. I też dalej mówi, może należałoby zapytać, o co w tym wszystkim chodzi, bo dla części elektoratu to też jest jakoś niezrozumiałe. Jasno powiedzmy sobie, że postulaty, które znalazły się na przykład w tej ustawie, są postulatami organizacji ekologicznych, lewicowych, które walczą o to od lat. Fundacja Viva, organizacja Otwarte Klatki, mają w swoim programie te wszystkie elementy wprowadzone w ustawie, więc pytanie, czy to też to środowisko chcemy pozyskiwać, bo na pewno sprzymierzeńcem w wielu innych sprawach dotyczących tego, co jakoś stanowi tożsamość Polski, no może nie znajdziemy u nich jakoś takiego poparcia.
No i to jest kluczowe pytanie, bardzo mądre. Czemu to wszystko ma służyć? Dlatego, że popatrzmy, że chociażby ustawa futerkowa, ładnie nazwana futerkową, o ochronie zwierząt, tak naprawdę ona zraża sobie znaczącą część elektoratu tego przekonanego, ważnego dla Prawa i Sprawiedliwości, dla prawicy w ogóle. Ludzi, którzy właśnie żyją z rolnictwa i to jest no, w pewnym sensie niezrozumiałe, ponieważ no, zraża wyborców prawicy, natomiast nie pozyska się tymi ustawami, nie pozyska się żadnych nowych wyborców, bo przecież no, trudno wyobrazić sobie, żeby zieloni nagle zaczęli głosować na Prawo i Sprawiedliwość. A zatem mamy tutaj do czynienia z pewnego rodzaju paradoksem i jeszcze jest wspomnienie historyczne. Roku 2007 lipca, kiedy doszło do kłótni w obrębie prawicy, wtedy PiS-u, Ligi Polskich Rodzin oraz Samoobrony i wiemy, że skończyło się to tragicznie, ponieważ były wcześniejsze wybory w listopadzie, no i to właśnie ugrupowania lewicowe, liberalne, Platforma Obywatelska przejęły władzę na 8 lat i wiemy, co się w czasie tych 8 lat wydarzyło. Dlatego naprawdę szkoda, żeby ten kapitał polityczny i społeczny, który wyzwolił się reformy związane z wymiarem sprawiedliwości, postawienie tamy tym wszystkim absurdom ekologizmu czy ideologii innej, ideologii gender, żeby to wszystko zaprzepaścić z powodu pewnych jednak ambicji i małości może nawet czasem ludzkich w obrębie obozu Zjednoczonej Prawicy i ze względu właśnie chociażby na te pomysły, żeby w czasach pandemii, trudnych czasach, prawda, w pewnym sensie zrobić coś, co nie jest dobre dla polskiego rolnictwa, chociażby właśnie z powodów, które wymieniłem. W roku 2017 dochód, ten zarobek z eksportu uboju rytualnego zwierząt to było kilkanaście miliardów złotych, czy nawet dolarów, a w tym roku miało być to 20 miliardów złotych. Więc widzimy, że to są ogromne sumy, które niepotrzebnie stracimy w imię pewnych pomysłów, które nie do końca, prawda, wszyscy jesteśmy przekonani, że to jest dobry moment, żeby je realizować kosztem polskiego rolnika, kosztem interesu spraw polskich, a wiemy, że iść trzeba w kierunku patriotyzmu gospodarczego, a nie pewnych pomysłów związanych chociażby z ekologizmem, prawda, czy postulatami środowisk zielonych.
Myślę, że też bardzo ważnym jest, żeby rozmawiać jeszcze raz, rozmawiać. Redaktor Piotr Semka mówi, zastanawiam się, gdzie zaczął się problem. Myślę, że wszystkie strony niedostatecznie poważnie podeszły do tych negocjacji. Pan wspominał też na początku kwestia negocjacji, jeżeli chodzi o tą taką umowę, podział ministerstw, bo jeżeli nie, że o połowę, ale znacznie się zmniejszy, to teraz udział każdego z partnerów Zjednoczonej Prawicy, jaki będzie podział i wpływ, realny wpływ na rządzenie państwem, bo kwestia mandatów, miejsc, to może już dziś też trzeba myśleć, ale tak mówimy, Polska, Polacy, reformy, to co przysłuży się państwu, widząc jeszcze naciski z zewnątrz, prawda, bo cały czas mówi się o tej praworządności, że Polakom brakuje, czy Polsce brakuje praworządności. Kardynał Miller mówi, to propagandowe kłamstwo i żadną miarą nie odpowiada rzeczywistości, ale widzimy, jaki scenariusz piszą chociażby głosowania, czy debaty, dyskusje w Parlamencie Europejskim.
Dokładnie. Mamy w tej chwili szansę niepowtarzalną od właściwie XVIII wieku, a nawet wcześniej, bo wcześniej Polska jeszcze była silna, w XVIII wieku już nie, żeby naprawdę zbudować państwo nowoczesne i dokonać strategicznych reform. Już nie mówię o tych infrastrukturalnych, jak przekop Mierzei Wiślanej, która wyzwoliłaby nas od szantażu rosyjskiego, cieśniny Piławskiej, która jest blokowana. Chcemy budować centralny port komunikacyjny, tak jak w Dubaju, wtedy nie musimy latać do Berlina, czy też do Frankfurtu, żeby się przesiadać, tylko będziemy mieli w centrum Polski lotnisko. Chcemy pogłębiać porty, żeby przejąć chociażby z Hamburga przeładunek towarów i to już zresztą się dzieje. To są rzeczy, ale również inne wyzwania związane z poprawianiem jakości życia i postawieniem, prawda, na polską produkcję, upodmiotowieniem naszych różnych branż gospodarczych. To wszystko było i jest realizowane. I szkoda, żeby ten właśnie kapitał wielki i ważny stracić. Wiemy również, że mamy napięcie, po co nam nowe tutaj w łonie koalicji rządzącej, skoro ciągle jesteśmy nękani praworządnością, mimo że polski KRS jest podobnie skonstruowany jak hiszpański, a wybór sędziów, w których uczestniczą politycy, jest dokładnie taki sam bądź podobny jak w Niemczech, jak również we Francji jest zakaz udzielania się politycznego przez sędziów. Natomiast w Polsce to jest kwestionowane i mamy być karani tymi rezolucjami o praworządności, prawda, w Parlamencie Europejskim, artykułem procedury 7, to jest procedura Komisji Europejskiej, jeszcze jest procedura artykułu 258, to jest te skargi, które są w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zatem jesteśmy nękani tam. Dobrze nam idzie tutaj w Polsce z radzeniem sobie ze sprawami gospodarczymi. Wszyscy pytają, po co zatem te napięcia? Tak jak ja mówiłem, być może tutaj chodzi o pewne ambicje pewnych polityków. Niestety wszyscy jesteśmy tylko ludźmi. Politycy ambitni czy zdolni są ambitni i tutaj trzeba jednak wyważyć interes ogólny nad interesem prywatnym, jeśli chodzi o dogadywanie się w sprawie podziału miejsc, prawda, czy nie wiem, pewnej kariery pana ministra Ziobro w przyszłości. Na pewno można się co do tego dogadać i wtedy będzie można przepchnąć ustawę tą covidową o odpowiedzialności urzędników. Natomiast jeśli chodzi o ustawę związaną ze zwierzętami i zakazem pewnych hodowli bądź praktyk, tak jak ubój rytualny, no to tutaj to niestety, ale być może nie do końca to jest przemyślane, żeby wprowadzać tę ustawę. Z drugiej strony podobno gdzieś tam w Parlamencie Europejskim mówi się o tym, żeby przywrócić w ogóle prawo do ubojów rytualnych pod pretekstem właśnie prawa do wolności religii, prawda, żeby tego typu uboju nie zakazywać, bo wiemy, że jest to związane chociażby z pewną praktyką obrządków religijnych w judaizmie czy też w islamie. Także może jeszcze to zostanie kiedyś odblokowane, natomiast to, co najważniejsze jest, nie powtórzmy scenariusza z sierpnia czy lipca 2007 roku, kiedy doszło do dziwnej afery gruntowej związanej z łapówkami z Ministerstwa Rolnictwa. Nie do końca wszystko było tam jasne i ta mała afera, wydawała się, urosła do sytuacji takiej, że doszło do przedterminowych wyborów i wiemy, jak się te wybory skończyły. Pan Donald Tusk pojawił się na scenie i do roku 2015 wyhodowaliśmy sobie w Polsce, prawda, mafie lekowe, śmieciowe, paliwowe, VAT-owskie i inne. Nie chcemy powrócić do tych czasów. Oczywiście reprywatyzacyjną.
Polska straciła grube miliardy złotych. Ja kiedyś tak liczyłem, że mielibyśmy 15 autostrad po 500 kilometrów. Takie pieniądze poszły nam pod nosem. Nawet milion mieszkań po 250 tysięcy każde dla młodych ludzi. Po prostu przychodzicie do nas, proszę bardzo, później sobie utrzymujecie, prawda? Czynsze, nie czynsze, ale na start macie od państwa milion mieszkań. Milion wspólnot małżeńskich, rodzin miałoby taki start.
Ale dodajmy do tego, że można było już wtedy walczyć czy postawić ostro sprawę odszkodowań czy reparacji, jak to się mówi, pewnych rekompensat za straty, które Polska poniosła w czasie II wojny światowej. Tak jak w końcu w 2015 roku pan premier Tsipras w Grecji podniósł tę sprawę, że też Grecy chcą i zresztą oni nawet Niemcy pożyczki, którą wymusili na Grekach w 1942 roku, nie odzyskali Grecy tej pożyczki, dostali tylko część w 60 roku. Także można już było w tych latach 8, prawda, 2007-2015, nawet te kwestie postawić. Dopiero teraz wiemy, że pan poseł Mularczyk podliczył już, prawda, pewnie to będzie z 1 bln euro rachunek, który trzeba wystawić nie za jakieś tam, prawda, rzeczy urojone, ale za wyliczone straty, które poniosła ofiara, tak jak w przypadku jakiejś kolizji, prawda, z polisy mamy stratę naprawioną w naszym samochodzie. Tak tutaj też, zanim będzie pojednanie takie prawdziwe, trzeba się rozliczyć. Także 8 lat straciliśmy właśnie za rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Wiele rzeczy pięknych można by zrobić. No i ile rzeczy zrobiliśmy w ciągu ostatnich 4, prawda, ponad już lat, kiedy doszło do władzy obóz Zjednoczonej Prawicy i kiedy prezydentem jest prezydent Andrzej Duda. Proszę zauważyć, w kwestiach amerykańskich i mamy gaz już, niezależność związaną z LNG, mamy umowy wojskowe ze Stanami Zjednoczonymi o flance wschodniej, prawda, czyli gwarancje bezpieczeństwa, których nie mieliśmy nigdy tak silnych. Mamy nowe zupełnie inwestycje. Zatem to jest pewien uzysk, który w ciągu tych kilku lat w Polsce się pojawił i to jest rzecz nie do przecenienia. I naprawdę byłoby smutno i trudno wielu wyborcom zrozumieć to, że mając 3 lata przed sobą spokojne, gdzie można realizować różne projekty, zadania i dzieła.
Mamy co robić, tak? Mamy co robić. Przed nami wyzwania ogromne.
I mamy jeszcze zarysowane te wyzwania związane również z rewolucją cyfrową, ale również nawet z rewolucją zieloną. Pomijam już pewien ideologię ekologizmu, czyli Europejskiego Zielonego Ładu Unii Europejskiej, ale z drugiej strony jednak trzeba poprawić pewne rzeczy związane z truciem przez Bełchatów, prawda? Trzeba po prostu truć mniej czy emitować mniej spalin w obrębie węgla, który mamy nawet w Polsce, bo są technologie alternatywne. Więc mamy co robić i 3 lata spokoju, wszystkie wybory wygrane, obywatele dali bardzo mocny mandat do rządzenia i dlaczego w tej chwili pojawiają się takie napięcia, to jest niezrozumiała rzecz dla wielu Polaków, wielu wyborców, tym bardziej, że ta sytuacja działa na korzyść opozycji, która po pierwsze jest bardzo słaba, po drugie nie ma wizji rządzenia, nie ma nic ciekawego do powiedzenia, jest nieprzygotowana do rządzenia i byłby to jakiś, prezent niesamowity, który by dano opozycji, prawda, żeby rozpisać nowe wybory i w jakiś sposób też zniechęcić sobie wyborców Zjednoczonej Prawicy, którzy opowiedzieli się przed chwilą chociażby, czy chcą Polskę różnych liberalno-lewicowych odchyleń i pomysłów Rafała Trzaskowskiego, czy też chcą Polskę pewnych tradycyjnych wartości i przede wszystkim pewnego patriotyzmu w podejściu do spraw gospodarczych czy spraw na przykład obronności.
Prezes Porozumienia, pan Jarosław Gowin, mówi, koalicja istnieje. Jestem przekonany, że w przyszłym tygodniu emocje opadną. Polska potrzebuje całej Zjednoczonej Prawicy. Taki pozytywny akcent.
Tak, tym bardziej, że proszę zauważyć, że nie ma czym zamienić, czy kim zamienić tak naprawdę koalicjantów w Zjednoczonej Prawicy, czyli Porozumienia, czy też Solidarnej Polski. Jedno ugrupowanie ma 18 posłów, drugie ugrupowanie ma 19 posłów i tych posłów potrzebuje PiS, żeby mieć większość 231 posłów, żeby móc przegłosowywać ustawy, nie martwiąc się, prawda, o sabotowanie tych prac przez opozycję. Widzimy, co dzieje się w Senacie, ale wiemy, że Senat tylko może opóźnić przyjmowanie prawa, a nie go zablokować. A zatem nie ma troszkę kim zastąpić, bo trudno wyobrazić sobie, żeby posłowie, PSL-u byli w ogóle wiarygodni, żeby można ich dopuścić do współrządzenia. Kukiz 15 ma zbyt mało posłów. Konfederacja może nie być chętna, żeby być koalicjantem, bo wiemy, że mają własną troszkę agendę i walczą trochę o ten sam elektorat, co PiS. Zatem wydaje się, że jedynym scenariuszem jest to, co głos rozsądku mówi, czyli głos pana ministra Gowina, żeby dogadać się, załagodzić spory i ruszyć na kolejne 3 lata zmian, które będą dalej wzmacniać wizerunek Polski, rolę Polski, także za kilka lat będziemy tak poważnym państwem jak Dania, Niemcy, czy chociażby Izrael w sensie takiego prestiżu międzynarodowego, ale tego, że inni się też liczą z nami, bo w tej chwili zaczęto się liczyć z nami, chociażby w Unii Europejskiej, bo boją się w Unii Europejskiej naszych już takich mocnych, prawda, stanowisk przeciwko na przykład protekcjonizmowi gospodarczemu, które robi Niemcy czy Francja. Widać to było chociażby w tej dyrektywie o pracownikach delegowanych, dyrektywie mobilności, prawda, czy w dyrektywie o ochronie praw autorskich na rynku cyfrowym, co było dobre dla chociażby koncernów niemieckich czy francuskich medialnych. Wiemy również, że jednym z tych dzieł do dokończenia, o których rozmawialiśmy teraz, to jest chociażby dekoncentracja mediów, zwana również repolonizacją mediów, tak żeby to nie Niemcy dyktowali w polskojęzycznej prasie, co ma być napisane i jak należy interpretować rzeczywistość i polskie interesy gospodarcze, ale żebyśmy to my interpretowali tę rzeczywistość. Ja przypomnę tylko, że ta idea dekoncentracji mediów czy repolonizacji znowuż będzie bardzo podobna w przepisach do tego, co mają Niemcy czy chociażby Francuzi.
Bardzo dziękuję, panie doktorze, za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
Naszym gościem był pan dr Artur Wróblewski, politolog z Uczelni Łazarskiego.